Rozdział 30. Myśl od siewnia. Drzwi gabinetu otworzyły się.
Witaj, Potter, powiedział Moody. Wejdź.
Harry wszedł do środka. Już raz był w gabinecie Dumbledora. Był to piękny, kolisty pokój obwieszony portretami poprzednich dyrektorów Hogwartu. Sądząc po pochrapywaniu i miarowych oddechach, wszyscy mocno spali. Korneliusz Knott stał koło biurka Dumbledora. Ubrany był w swój prążkowany garnitur, a w ręku trzymał cytrynowo-zielony melonik.
— Harry — zagadnął jowialnie, wychodząc mu na spotkanie. — Jak się masz?
— Świetnie — skłamał Harry.
— Właśnie rozmawialiśmy o tamtej nocy, kiedy na terenie szkoły pojawił się pan Crouch. To ty go znalazłeś, tak?
— Tak — odpowiedział Harry i natychmiast zrezygnował z udawania, że nie słyszał, co mówili, więc dodał. — Ale madam Maxime nie widziałem w pobliżu. A przecież trudno byłoby jej nie zauważyć, prawda? Dumbledore uśmiechnął się do niego za plecami Knota, a oczy mu zamigotały.
No, niby tak, rzekł Knot, nieco zmieszany. Właśnie wybieraliśmy się na krótką przechadzkę po błoniach, Harry, więc wybacz, może po prostu wrócisz do klasy.
Chciałem porozmawiać z panem, panie profesorze, powiedział szybko Harry, patrząc na Dumbledora, który obrzucił go krótkim, badawczym spojrzeniem.
Poczekaj tu na mnie, Harry, rzekł. Nie zajmie nam to wiele czasu.
Wyszli w milczeniu z gabinetu. Po minucie Harry usłyszał niknący gdzieś w dole stukot drewnianej nogi Moody'ego. Rozejrzał się.
Cześć, Fawkes!
Powitał ptaka siedzącego na złotej żerdzi obok drzwi. Fawkes, feniks profesora Dumbledora, był wielkości łabędzia i miał wspaniałe, szkarłatno-złote upierzenie. Machnął długim ogonem i mrugnął przyjaźnie do Harry'ego. Harry usiadł w fotelu przed biurkiem. Przez kilka dobrych minut przyglądał się byłym dyrektorom, chrapiącym w swoich ramach i macając swoją bliznę, rozmyślał o tym, co niedawno usłyszał. Ból ustąpił. Teraz, gdy znalazł się w gabinecie Dumbledora i miał mu wszystko opowiedzieć, poczuł się o wiele lepiej. Spojrzał za biurko. Na półce spoczywała połatana i postrzępiona tiara przydziału. Obok, w długiej szkatule ze szklanym wiekiem, leżał srebrny miecz z rękojeścią wysadzaną wielkimi rubinami, który Harry wyciągnął z tiary przydziału w drugim roku swego pobytu w Hogwarcie. Był to miecz Godryka Gryffindora, założyciela domu, do którego Harry należał. Przyglądał mu się, wspominając, jak znalazł go w ostatniej chwili, kiedy już stracił wszelką nadzieję. Nagle dostrzegł srebrną plamkę, tańczącą i migocącą na szklanej pokrywie. Obejrzał się, poszukując źródła tego światełka i zobaczył srebrno-białą smugę wydobywającą się przez szparę w niedomkniętych drzwiczkach czarnej szafki. Zawahał się, zerknął na Fawkesa, a potem wstał, przeszedł przez gabinet i otworzył szafkę. Zobaczył płytką, kamienną misę z dziwnymi rzeźbieniami wokół krawędzi, jakimiś runami i symbolami, które nic mu nie mówiły. Wypełniona była osobliwą substancją, ni to płynem, ni gazem, z której promieniował srebrzysty blask. Ta świetlista, białosrebrna substancja poruszała się nieustannie. Powierzchnia marszczyła się jak woda pod wpływem wiatru, a potem rozdzielała się i kłębiła jak obłoki. Przywodziła na myśl płynne światło albo wiatr, który zmaterializował się w przedziwny sposób. Miał wielką ochotę dotknąć owej srebrno-białej mgiełki, żeby poczuć, jaka jest, płynna czy może gazowa. Ale doświadczenie blisko 4 lat życia w świecie czarodziejów podpowiedziało mu, że wsadzenie ręki do misy pełnej nieznanej mu substancji byłoby wielką głupotą. Wyciągnął więc różdżkę, rozejrzał się niespokojnie po gabinecie, spojrzał ponownie na dziwną substancję w kamiennym zbiorniku i dźgnął ją końcem różdżki. Powierzchnia substancji zawrzała. Harry pochylił się niżej, tak że jego głowa znalazła się wewnątrz szafki. Srebrzysta substancja zrobiła się przezroczysta. Teraz wyglądała jak szkło. Zajrzał w nią, spodziewając się zobaczyć kamienne dno zbiornika, ale zamiast niego zobaczył pod powierzchnią jakiś wielki pokój, jakby zaglądał do niego przez okrągłe okno w suficie. W pomieszczeniu było mroczno. Harry pomyślał, że to jakaś podziemna komnata, bo nie było w niej okien,
a przy ścianach płonęły pochodnie w uchwytach, jak w korytarzach i salach Hogwartu. Zniżywszy głowę tak, że prawie dotykał nosem powierzchni szklanej substancji, ujrzał rzędy czarownic i czarodziejów siedzących na ławkach, które wznosiły się jedna nad drugą, jak na trybunach. W samym środku komnaty stało puste krzesło z poręczami. Było w nim coś, co budziło złowieszcze przeczucie. Z poręczy zwisały łańcuchy, jakby zwykle przykuwano nimi tych, którzy tam siadali. Gdzie ta komnata się znajduje? Na pewno nie w Hogwarcie, bo jeszcze nigdy nie widział takiego pomieszczenia w zamku, który w końcu dość dobrze już znał. Co więcej, tłum zapełniający komnatę na dnie kamiennego zbiornika składał się z dorosłych, a Harry wiedział, że w Hogwarcie nie ma aż tylu nauczycieli. Ci ludzie wyglądali, jakby na coś czekali. W półmroku widział tylko szczyty ich spiczastych kapeluszy, ale wszyscy zdawali się patrzeć w jednym kierunku i nikt z nikim nie rozmawiał. Zbiornik był okrągły, a komnata kwadratowa, więc nie mógł dojrzeć, co jest w kątach. Pochylił się jeszcze bardziej, przekręcając nieco głowę, żeby zobaczyć. Koniec jego nosa dotknął dziwnej substancji. Gabinet Dumbledora zachybotał się gwałtownie. Harry'ego coś szarpnęło i nagle poleciał głową w dół, w głąb substancji wypełniającej zbiornik. Nie uderzył jednak głową w kamienne dno. Spadał przez coś lodowatego i czarnego, jakby go wessał jakiś mroczny wir. I nagle stwierdził, że siedzi na ławce w końcu komnaty wewnątrz zbiornika, na ławce wznoszącej się najwyżej. Spojrzał w górę na kamienne sklepienie, spodziewając się zobaczyć tam okrągłe okno, przez które dopiero co zaglądał do środka, ale niczego takiego nie zobaczył. Przerażony, rozejrzał się dookoła. Nikt na niego nie patrzył, a w komnacie było co najmniej 200 osób. Wyglądało na to, że nikt nawet nie zauważył, że przed chwilą spadł z sufitu 14-letni chłopiec. Harry zerknął na czarodzieja siedzącego tuż obok niego i aż krzyknął ze zdumienia. A jego krzyk odbił się echem od kamiennych ścian. Siedział obok Albusa Dumbledora. — Panie profesorze — wykrztusił Harry zduszonym szeptem — przepraszam, ja nie chciałem. Ja tylko spojrzałem w tę misę w pana szafce. Gdzie my jesteśmy? Ale Dumbledore ani się nie poruszył, ani nie przemówił. W ogóle nie zwrócił na niego uwagi. Podobnie jak wszyscy pozostali czarodzieje, wpatrywał się w daleki róg komnaty, gdzie były drzwi. Harry, całkowicie zdezorientowany, spojrzał najpierw na dyrektora, potem na milczący, wyczekujący tłum, potem znowu na Dumbledora i nagle zaświtało mu w głowie. Kiedyś już znalazł się w sytuacji, gdy nikt nie mógł go ani zobaczyć, ani usłyszeć. Wpadł wówczas przez jedną ze stronic zaczarowanego pamiętnika w czyjąś pamięć. Wszystko wskazywało na to, że teraz przytrafiło mu się coś podobnego. Podniósł prawą rękę, zawahał się, a potem machnął nią energicznie przed twarzą Dumbledora. Profesor nawet nie mrugnął, ani na niego nie spojrzał. Nawet nie drgnął. Harry uznał to za wystarczający dowód. Dumbledore na pewno by go nie zlekceważył, a więc znajduje się w jego pamięci, w jakimś jego wspomnieniu, ale chyba nie tak dawnym, bo siedzący obok niego Dumbledore z przeszłości ma siwe włosy, tak jak Dumbledore teraźniejszy. Ale co to za miejsce? Na co czekają ci wszyscy czarodzieje? Rozejrzał się uważniej. Komnata, jak już podejrzewał, zaglądając do niej z góry, z całą pewnością znajduje się w podziemiach. To bardziej loch niż pokój. Ta posępna, złowroga atmosfera, żadnych obrazów na ścianach, żadnych ozdób, tylko rzędy ławek, wznoszące się jeden nad drugim wzdłuż ścian, wszystkie rozmieszczone tak, żeby każdy miał dobry widok na krzesło z łańcuchami. Zanim doszedł do jakiegoś wniosku, usłyszał kroki. Drzwi w rogu komnaty otworzyły się i wkroczyło trzech ludzi, albo raczej jeden człowiek, w towarzystwie dwóch dementorów. Harry poczuł lodowaty ucisk w brzuchu. Dementorzy, wysokie, zakapturzone postacie, sunęli powoli ku krzesłu w samym środku lochu. Trzymali pod ramię mężczyznę, który wyglądał, jakby miał zaraz zemdleć. Harry go rozumiał. Tym razem dementorzy nie mogli go dosięgnąć, bo znajdował się w czyjejś pamięci. Ale aż za dobrze pamiętał ich złowrogą moc. Czarodzieje na ławkach wzdrygnęli się i cofnęli lekko do tyłu, kiedy dementorzy usadowili mężczyznę w krześle i bezszelestnie opuścili loch. Drzwi zamknęły się z głuchym łoskotem.